Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dla pełnego zrozumienia dzisiejszego materiału ważne jest zapoznanie się z treścią dwóch wcześniejszych vlogów, ale one miały bardzo mocno poprzycinane zasięgi, więc na wszelki wypadek dam do nich linki w opisie i teraz pokrótce powiem Państwu, o co w nich chodzi. Pierwszy vlog jest z mniej więcej plus minus sprzed miesiąca i tam na miniaturce macie Państwo napisane, co Tusk knuje z imigrantami, a w tytule jest napisane, Tusk kręci wykrzyknik, niby blokuje prawo do azylu, ale buduje centra integracji uchodźców. Powinno być uchodźców w cudzysłowie, ale się nie zmieściło ze względu na limit liter, jaki YouTube narzucił. W tym vlogu z grubsza jest powiedziane, że Tusk coś kręcił, tak jak w tytule, bo Tusk zapowiedział, że blokuje prawo do azylu w Polsce, natomiast tylko powiedział. Wcale tego nie zrobił, czyli to było takie fałszywe uspokojenie opinii publicznej w Polsce. Taki przekaz do nas Polaków, że spoko, jesteście bezpieczni, powstrzymamy napływ tak zwanych uchodźców do naszego kraju, zablokujemy im prawo do azylu. Tymczasem nic takiego się nie stało. Ci nielegalni imigranci cały czas nielegalnie przedostają się na teren naszego kraju i cały czas są traktowani, jakby byli uchodźcami, którzy uciekają z jakiegoś miejsca, które sprawia, że należy im się azyl. To jest jedna część. Tusk oszukał. Druga rzecz, Tusk ewidentnie szykuje nasz kraj, a w zasadzie już szykował kilka miesięcy temu, na zalew naszego kraju przez setki tysięcy, a może nawet miliony tak zwanych uchodźców, czyli głównie nielegalnych imigrantów, którzy za tych uchodźców się podają, a to dlatego, że buduje te centra integracji uchodźców. No, żeby ich integrować, to trzeba mieć kogo integrować. A że buduje ich dużo i że tam pojawiają się nawet takie informacje, że one mają mieć dosłownie milionowe moce przerobowe, no to raczej spodziewa się takiego napływu. Czyli wie, że my Polacy nie życzymy sobie mieć tych ludzi w Polsce i dlatego nas oszukuje, że to zablokował, a jednocześnie wie, że będzie do Polski napływ milionowych rzeszy tych ludzi i chce ich tutaj przyjąć i chce ich tutaj ulokować na terenie Polski i się do tego szykuje. I dokładnie w szczegółach jest to wszystko omówione we vlogu, do którego macie Państwo link w pierwszej linii opisu. Natomiast w drugiej linii opisu macie Państwo link do vloga wczorajszego, gdzie na miniaturce jest Putin, Netanyahu i Trump oraz napis upadek Syrii. Czyżby spisek? I tam wygląda na to, że to może być upadek Syrii, może być spiskiem tych trzech panów. Trumpa, który już przygotowuje się do objęcia rządów w Stanach Zjednoczonych w porozumieniu z obecną ekipą Bidena, Netanyahu, głównego beneficjenta tego, co się dzieje w Syrii, i Putina, który co najmniej się zgodził. Tytuł tego vloga to Upadek Syrii to wspólna robota USA i Rosji, a beneficjentem jest Izrael. Znak zapytania, no bo tutaj dowodów nie ma, ale domysłów jest bardzo, bardzo dużo i ten vlog też jest niesamowicie istotny do zrozumienia dogłębnego tego, co dziś będę Państwu tłumaczył, albowiem tam jest podanych bardzo dużo, bardzo ciekawych faktów. Między innymi, jak zapewne Państwo, jeśli Państwo oglądaliście media głównego nurtu dziś, wczoraj, tydzień temu, to zauważyliście Państwo, że tam jest wręcz hura optymizm, jeśli chodzi o te wydarzenia w Syrii. Tam się mówi o rebeliantach, tam się mówi o wyzwoleniu kraju, tam się mówi o samych takich dobrych rzeczach, że wreszcie się nareszcie udało, Syria będzie wolna. Zapominają Wam powiedzieć, a i często się tam nawet używa nazwy organizacji, która odegrała dużą rolę w obaleniu tego reżimu Asada, że to jest HTS, takiego skrótu używają. I rzeczywiście to jest prawda, to jest ta organizacja, która głównie pokonała reżim Asada. Zapominają tylko Wam powiedzieć, że ta organizacja to jest Al-Kaida, po rebrandingu. Jakiś czas temu oni się pokłócili, odłączyli, zmienili nazwę. To jest Al-Kaida. Tak, drodzy Państwo, nagle w mediach głównego nurtu świętują, że Al-Kaida opanowała kraj. Przypominam, Al-Kaida, Państwo Islamskie, bardzo podobne organizacje, Al-Kaida, Bin Laden, dwie wieże. O, i oni się cieszą. Oni się cieszą. Bardzo ciekawe, prawda? Bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. I tam jest bardzo wiele różnych rzeczy, które pokazują, jak Izrael na tym zyskuje. Zarówno terytorialnie, jak i politycznie, jak mu to umożliwia rozwalenie Libanu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak Izrael sobie wziął już kawałek Syrii, jak tam wyraźnie widać, że się Stany Zjednoczone porozumiały z Rosją i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie w szczegółach jest to wszystko tłumaczone. Druga linia opisu. Dlaczego ten wczorajszy vlog jest ważny dla zrozumienia dzisiejszego? No bo, drodzy Państwo, jak donosi portal bankier.pl w artykule z wczoraj, z późnego popołudnia, który został dzisiaj rano aktualizowany, tutaj jest tytuł artykułu. Część krajów w Europie wstrzymuje rozpatrywanie wniosków azylowych Syryjczyków. Zaraz będziemy sobie to czytać, zaraz będziemy się do tego odnosić w konkrecie, ale najpierw takie wyciągnijmy sobie przed nawias kilka rzeczy. Po pierwsze, jak to część krajów europejskich, tutaj powiem, w tym Niemcy, wstrzymują rozpatrywanie wniosków azylowych od Syryjczyków? To jest po pierwsze bardzo ważna informacja dla tuskistów, którzy uwierzyli Tuskowi, że on wstrzymuje w cudzysłowie prawo do azylu i byli z tego powodu bardzo na pana Tuska wściekli. Pomijając fakt, że pan Tusk to oszukał, nic nie wstrzymał według mnie, no bo cały czas te wnioski azylowe są rozpatrywane, to tamci tuskiści, którzy byli oburzeni na to, co ten Tusk zrobił, oburzeni, to twierdzili, że tak nie można. No to, kurde, tak nie można, że teraz to zrobili Niemcy, Austriacy, Duńczycy, Czesi, Szwedzi, Belgzy, Chorwaci, Włosi i prawdopodobnie w chwili, w której odpalę ten vlog, bo muszę go nagrać, potem przerobić, znaczy on się musi przerenderować, go wrzucę, to jest kilka godzin pracy komputera, no to pewnie do czasu, gdy go odpalę, jeszcze jakieś nowe kraje zrobiły to, co Tusk powiedział, że zrobił. Czyli jeśli uważacie, że to, co robił Tusk, było całkowicie nieeuropejskie i że tak po prostu nie wolno, to zwróćcie Państwo uwagę, że teraz to robią kraje, na które jesteście zapatrzeni. Ale istotniejsze jest, dlaczego oni to zrobili, bo przecież tutaj właśnie się sypie całkowicie narracja tego mainstreamu, że to, co się dzieje w Syrii, to jest pozytywne. No bo drodzy Państwo, oni mówią o tych dżihadystach, którzy przejęli kraj, Syrię, że oni mówią o nich, że to są rebelianci. Oni mówią, używają określeń typu wyzwolony. No to jeśli ktoś wcześniej uciekał z tej Syrii, teraz ta Syria została wyzwolona, no to powinien teraz tam wracać, tak? Powinien teraz to być ruch w tą stronę, że teraz ludzie z krajów europejskich, w tym z Polski, wracają sobie z powrotem tam, skąd przyszli. A ponieważ podawali się za Syryjczyków, to powinni pójść do Syrii. Czyli teraz nagle z Polski, z Europy, powinno odjechać wiele milionów ludzi, którzy dostali tutaj azyl, przyznano im status uchodźcy, ale już jest im niepotrzebny, bo ten kraj został wyzwolony, więc już jest bezpieczny i mogą do siebie wracać. Tymczasem ewidentnie rządzący w Europie szykują się na to, że będzie nowa fala migracji. Czyli na coś, co ja mówiłem od dawna, że dokładnie będzie. No bo, przypominam, ja mówiłem jak jest. Nie próbowałem wmawiać, że ten kraj został wyzwolony, tylko od razu mówiłem, że ten kraj został przejęty przez niebezpieczną islamistyczną organizację. I od początku mówiłem, że ludzie będą przed tą organizacją spierdzielać. Natomiast tutaj właśnie się wydało, że ta narracja mediów głównego nurtu, niektórych oczywiście i polityków, oczywiście niektórych, jest po prostu całkowicie fałszywa, no. Że to jest po prostu no, jedna wielka lipa, prawda? Że oni wiedzą, że będą ze względu na to, co się działo, milionowe wręcz ucieczki z Syrii i że na naszych granicach za chwilę pojawią się miliony ludzi, którzy będą się podawać za Syryjczyków. Prawdopodobnie tak jak w 2015 większość z nich z Syryjczykami nie będzie miała kompletnie nic wspólnego. Będą się tylko podawać za nich i będą, drodzy Państwo, próbować dostać w Europie wniosek o azyl. I zwróćcie Państwo uwagę, co jest bardzo ciekawe. Polska tego nie robi. Czyli patrzcie, jak to będzie wyglądało. Niemcy się szykują, Europa się szykuje, a Tusk pobudował obozy integracji dla tak zwanych uchodźców, czyli generalnie Europa ich nie chce, Niemcy ich nie chcą, a Tusk w tych centrach integracji będzie ich osiedlał na naszej ziemi. No bo ci ludzie prawdopodobnie w dużej części właśnie będą chcieli się przedostać do Niemiec, prawda? No ale w Niemce nie będą przyjmować od nich wniosków azylowych, prawda? W związku z tym, no to skoro nie będą od nich Niemcy przyjmować wniosków azylowych, no to sobie zostaną w tym kraju, który od nich te wnioski azylowe przyjmie, czyli Polska. Teraz się wszystko zgadza? Ale też Państwo zwróćcie uwagę, jak niesamowicie te media sobie przeczą. No bo skoro teraz i pokazują, co się dzieje w naszych krajach tak naprawdę, co się dzieje w Europie. No bo jeszcze raz powiedzmy, zagrajmy w grę pod tytułem to, co nam mówią politycy i media jest prawdą. To jest bardzo ryzykowna gra, ale zagrajmy w nią chwilę. Jeśli, to, co nam mówią, jest prawdą, to Syria właśnie została wyzwolona. Nie ma żadnego powodu, żeby stamtąd uciekać. Żadnego. Wręcz są powody, żeby tam wrócić. I to całymi milionami. Więc my, jako Europejczycy, powinniśmy w tym momencie wydalić do Syrii wszystkich, którzy przyjeżdżając do Europy podawali się za Syryjczyków i którzy w związku z tym dostali tutaj prawo azylu. Po prostu, swoją drogą, podobno są dane, które pokazują, że w Europie jako Syryjczycy prawo do azylu dostało więcej ludzi niż miała populacja Syrii. To tak pokazuje, jak była gigantyczna skala podszywania się pod Syryjczyków, ale o tym mówiłem wielokrotnie, nie będę się powtarzał, że tam ludzie, którzy ewidentnie z wyglądu nie wyglądali na Syryjczyków i tak byli za Syryjczyków uznawani. Ludzie, którzy byli koło 40 czy tam 30 uznawani byli za dzieci. No, do legendy przeszedł już ten materiał TVN-u, gdzie widać było samych mężczyzn w wieku poborowym, i to takich zdrowych byczków, jeden sobie jadł banana, drugi bawił się telefonem, a reporter TVN-u wmawiał ludziom, że to są bodajże starcy, chorzy. To coś takiego. W każdym razie no, ewidentnie miał jakieś omamy. Ciekawie jestem, czy on coś wdychał, ćpał, czy po prostu zwyczajnie bezczelnie kłamał. Albo może, nie wiem, patrzył w drugą stronę, a operator robił mu jakiś wredny numer, nie? W każdym razie, wracając, prawda? No więc, a oni się szykują na przyjęcie kolejnej fali tych migrantów. Tusk się szykuje w ten sposób, że będzie ich tutaj nam osiedlał, a na zachodzie szykują się w ten sposób, że będą oni osiedlani w Polsce. No bo jeszcze raz podkreślę, Tusk ich na teren Unii Europejskiej wpuści, do Polski oni będą wpuszczeni. W Polsce oni będą mogli sobie spokojnie złożyć wniosek azylowy, nikt im tego nie zablokował, cały czas te wnioski są składane. Będą chcieli iść do Niemiec, w Niemczech się dowiedzą, że sorry, się nie da, to się wrócą do nas i u nas sobie je poskładają. Co więcej, wcale bym się nie zdziwił, gdyby doszło do jakichś takich chorych sytuacji, że że na przykład ci, którzy będą teraz wyrzucani z Niemczech, poskładają sobie wnioski u nas. Ale dlaczego to pokazuje, że ten system jest chory? Ponieważ tutaj nie trzeba robić żadnego zakazu składania wniosków dla ludzi z Syrii czy innych tego typu rzeczy. Wystarczy po prostu wszystkie te wnioski uwalać. No, skoro to, co nam mówią w mediach głównego nurtu, nie jest bezczelnym i bierutnym kłamstwem dla obywateli Unii Europejskiej, w tym wypadku Polski, czy naprawdę ten kraj został wyzwolony, to nie ma żadnych podstaw do nadania statusu uchodźcy. Po prostu. I te wnioski trzeba rozpatrywać. Wszystkie, jak jeden mąż, negatywnie, a następnie wyciągać konsekwencje za nielegalne przekroczenie granicy. Po prostu tych ludzi karać. Za to, że nielegalnie dostali się na terytorium naszego kraju oraz, moim zdaniem, powinni być już karani za usiłowanie. Za usiłowanie sforsowania zabezpieczeń na granicy, za usiłowanie nielegalnego przekroczenia granicy powinni być, moim zdaniem, już karani w taki sposób, żeby wpięty im poszło, żeby poszedł sygnał dla innych, którzy chcieliby podążać ich drogą. Nie róbcie tego, to jest bardzo, bardzo głupie. Nic dobrego z tego wam nie wyjdzie, prawda? Tymczasem, no widzicie, jak to jest. A i drodzy Państwo, są skutki. W trzeciej linii opisu będzie vlog z dzisiaj z rana. Nie wiem, mam nadzieję, że go Państwo oglądaliście. Jeśli nie, to koniecznie obejrzyjcie. Tam na miniaturce jest napisane początek stref no-go w Polsce, a tytuł vloga to pierwsza strefa no-go w Polsce, w tle znana partia i sławny deweloper. Bardzo pokrótce i przechodzimy do czytania i odnoszenia się do tego materiału. Tam, drodzy Państwo, w Polsce, konkretnie w Warszawie, konkretnie to w takiej dość do niedawna prestiżowej dzielnicy Wilanów, mówię do niedawna, no bo jak rozumiem właśnie ten status straciła, jest sobie taka subdzielnica, która nazywa się w slangu Zatoką Czerwonych Świń. Brzydka nazwa, ale osiedle bardzo ładne. No i tam, drodzy Państwo, pojawiła się pierwsza w Polsce strefa no-go. I tutaj zacytuję radnego, który to nagłaśnia, cytuję: ludzie po prostu się boją wychodzić z własnych domów. Także, drodzy Państwo, są skutki. A, i nawet w mediach głównego nurtu, nawet ten radny wprost mówi, że to są tak zwani uchodźcy. Znaczy, on nie używa tych słów, on używa słowa uberowiec, że to są obcokrajowcy pracujący na Uberze. No to, drodzy Państwo, obcokrajowcy pracujący na Uberze. No jak ktoś kiedyś jeździł Uberem, czy po prostu się interesuje, no to wie, że tam raczej nie jeżdżą uchodźcy, znaczy ludzie, którzy przyjechali do nas ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, tylko raczej z Afryki, Azji, prawda? No ewentualnie Europy bardzo, bardzo, bardzo wschodniej, chociaż ci ostatni podobno coraz mniej. Nie wiem, jest na razie jeździć polskimi taksówkami, ale tak słyszałem, że ci z bezpośredniej naszej wschodniej granicy mniej. Także, drodzy Państwo, już mamy pierwszy skutek tej naszej dobrotliwości, tego, jak to żeśmy się otworzyli. Zostaliśmy otworzeni na przybyszów. I to zarówno przez Tuska, jak i, podkreślmy tutaj bardzo wyraźnie, przez pisowców. No to za rządów PiSu zostało tutaj nawet nie tyle, że wpuszczonych, co wręcz ściągniętych najwięcej przybyszów. Moim zdaniem właśnie po to, żeby mogli pracować za bardzo niskie pieniądze dla amerykańskich korporacji, między innymi dla Ubera. Gdyby nie było Ubera, no to, znaczy gdyby nie było tych migrantów, no to Uber miałby problem, no bo on podobno strasznie słabo o tym ludziom płaci. No a jak wiadomo, tacy, którzy przyjadą z kraju dużo, dużo biedniejszego, to dla nich to jest lepsza kasa, prawda? Zwłaszcza, że oni ich nie trzymają na etacie, w związku z tym nie płacą im składek na ubezpieczenie zdrowotne, a potem jak im się ewentualnie coś stanie, no to jest oczekiwanie, że my, społeczeństwo, będziemy ponosić koszty ich leczenia, no bo przecież no trzeba, nie można tak ludzi samych sobie zostawić i trzeba im trzeba ich wyleczyć, tak? To my Polacy możemy bez problemu czekać na przykład kilka lat w kolejce do specjalisty, do lekarza, bo nie ma kasy. Natomiast no, korporacje, głównie amerykańskie, swoim ludziom, których moim zdaniem wykorzystują do pracy za bardzo niskie pieniądze, no już nie muszą opłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne. Po co? Polak chętnie zapłaci, Polak chętnie poczeka, prawda? Także no są skutki. Już mamy w Polsce pierwszą strefę no-go. Pewnie będzie więcej. A, w tle jeszcze jest polityk znanej partii i sławny deweloper. Także zapraszam to, drodzy Państwo, w trzeciej linii opisu. Teraz sobie czytamy ten artykuł z portalu bankier.pl. Część krajów w Europie wstrzymuje rozpatrywanie wniosków azylowych Syryjczyków. Portal bankier.pl. W związku z sytuacją w Syrii, część krajów Unii Europejskiej wstrzymała przyjmowanie wniosków o azyl od obywateli Syrii. Takie środki wprowadziły Niemcy, Austria, Dania, Czechy, Słowacja, Belgia, Chorwacja i Włochy. Czyli, drodzy Państwo, 8 krajów. No to już jest duży odsetek krajów europejskich, prawda? I jestem przekonany, że w chwili, w której Państwo oglądacie ten vlog, ta lista jest już niepełna, że tak naprawdę tych krajów jest więcej. Sytuacja w Syrii jest niepewna. No jak to jest niepewna? Przecież jeszcze niedawno mówili, że jest pewna i to in plus. Może nie bankier.pl, tylko te media głównego nurtu, o których mówiłem w tym vlogu, do którego link macie Państwo w opisie, że ona jest tam wyzwolona, że tam są rebelianci, tam w ogóle super, fajnie. No to jak jest niepewna? Jest pewna, bo oni już praktycznie wygrali. Asad spierdzielił z kraju. Rząd Asada kolaboruje z tymi ludźmi, którzy przejęli władzę. Następuje, jak na tamten rejon, pokojowe przekazanie władzy. Mówię, jak na tamten rejon, bo standardem w tamtym rejonie to jest wyrżnięcie w pień wszystkich, którzy byli związani z tymi poprzednimi i zastąpienie ich swoimi. Oczywiście po tym, jak przyjdzie osoba sprzątająca i tam wytrze krew i inne tam kawałki kości z budynku, z którego ewakuowano tego poprzedniego, prawda? Natomiast no, co do zasady, tak tam się to robi, a tutaj, proszę bardzo, nikt podobno nie zginął. Tam chyba jakiegoś krewnego Asada, którego też zostawił, dopadli i zrobili mu kęsim. Natomiast, no co do zasady, jak na tamten rejon, bardzo, bardzo spokojnie. Bardzo, kurczę. Większość tych urzędników żyje, pracuje i nawet ma obiecane, że im włos z głowy nie spadnie i że znajdą pracę w nowej administracji. To jest, drodzy Państwo, jak na tamten rejon, niesamowicie wręcz cywilizowane, pokojowe. Tak nam przynajmniej mówią w mediach głównego nurtu. Więc jeśli to, co mówią, jest całkowitą prawdą, no to po co ktoś miałby uciekać? Przed czym? Przed życiem w wolnym kraju? Bez tyrana? Bez reżimu wprowadzacza Asada? Za to pod rządami wyzwolicieli, demokratów? Przepraszam, że sobie tak śmieszkuję, ale warto pokazywać hipokryzję niektórych mediów głównego nurtu, no bo oni tak bardzo często się stawiają w roli takich jedynych prawdomówców, że o, jak oni tutaj powiedzą, to tak jest i wierzcie nam na słowo. No, znaczy się sami sobie co chwilę zaprzeczają, tak? Sytuacja w Syrii jest niepewna, co sprawia, że trudno przewidzieć dalszy rozwój wydarzeń politycznych, stwierdził rzecznik niemieckiego urzędu w rozmowie z portalem tygodnika Spiegel. Według urzędu ma to wpływ na 47 270 wniosków o azyl od Syryjczyków, które nie zostały jeszcze rozpatrzone, z czego około 46 tysięcy to wnioski pierwszorazowe. Jak informuje Spiegel, sytuacja w Syrii na razie nie wpływa na wcześniej podjęte decyzje azylowe, a powinna. Powinni tamte decyzje zmienić, cofnąć i poprosić tych ludzi, żeby udali się do Syrii. Zobaczycie, jaki byłby numer, jakby ci ludzie nagle stwierdzili, że oni nie są Syryjczykami. Nie, proszę, nie odstawiajcie nas do Syrii, ja pochodzę z Konga, a ja z Erytrei. A ja to w ogóle z jakiegoś kraju, którego pewnie nazwy nie znacie, jakoś gdzieś tam w środku Afryki, albo nawet na południu Afryki. Jeśli już mnie musicie odstawiać, to tam. I normalnym skutkiem takiego działania w normalnym rządzie to byłoby wtedy osadzenie takiego człowieka w więzieniu, bo podał nieprawdę przy składaniu wniosku azylowego, oszukał lub chciał oszukać podatnika i narazić na koszty, na wypłacanie mu zasiłku, który totalnie w żaden sposób mu się nie należał, prawda? Natomiast jestem przekonany, że ci nasi to stwierdzą, no dobrze, no to rzeczywiście jak pan nagle przestał się identyfikować jako Syryjczyk, tylko zaczął się pan identyfikować na przykład jako Kongijczyk, a i w ogóle jeszcze w międzyczasie przestał pan się identyfikować jako kobieta z dzieckiem na ręku, tylko teraz się pan identyfikuje jako mężczyzna, no to my oczywiście nie możemy pana odstawić do Syrii. Tak, 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 tak. Wiecie, bo to jest takie porąbane. Zamiast spojrzeć na to, że od samego początku był błąd, wprowadzono, no po prostu oszukano, w wyniku czego no, doszło do tego, co doszło, to tamto już cofamy. Dostał się jako Syryjczyk, dostał azyl jako Syryjczyk, ale teraz jak w Syrii jest wszystko w miarę w porządku, przynajmniej tak twierdzimy, no to nie możemy pana wydalić, bo teraz nagle pan twierdzi, że nie jest pan Syryjczykiem. Zobaczycie, że tak to będzie wyglądać. Wstrzymanie rozpatrywania wniosków o azyl wprowadziły też inne kraje. Portal Heute.at podał, że kanclerz Austrii, pan Karl Nehammer, polecił ministrowi spraw wewnętrznych Gerhardowi Kamerowi zawieszenie wszystkich wniosków o azyl złożonych przez syryjskich uchodźców. Zalecił także szczegółową analizę wcześniej przyznanych azylów. Czyli tutaj jest już w zasadzie dobrze, powinno się ich wyrzucić. W tym kontekście poleciłem ministerstwu przygotowanie uporządkowanego programu powrotów i deportacji do Syrii. Brawo, drodzy Państwo, chociaż jeden normalny to jest Austria. Powiedział minister spraw wewnętrznych Gerhard Kamer w rozmowie z Heute.at. Dodatkowo zawieszono realizację programu łączenia rodzin. A, to jest właśnie ten program łączenia rodzin, to jest coś, o czym od dawna mówiłem, o czym w mainstreamie nie lubią o tym mówić. A ci lewoskrętni politycy i działacze to w ogóle nienawidzą. To tłumaczy na przykład, dlaczego wpuszczanie tych nielegalnych migrantów do naszego kraju jest szczególnie niebezpieczne oraz dlaczego tam głównie na granicy są młodzi mężczyźni. Chodzi o to, że jak taki człowiek dostanie już papiery, że może przebywać na terenie Unii Europejskiej, to na mocy programu prawa, to się chyba niestety ma moc prawa w Unii obowiązującym, może połączyć się z rodziną. Ale to połączenie z rodziną nie polega tak jak na tym, co powinno, czyli na odesłaniu go tam, skąd przyszedł. Niech się połączy z rodziną, bardzo proszę. Tą, od której odszedł, niech do niej wróci. Nie. Tylko ma prawo ściągnąć tutaj, na nasz koszt, Europejczyków, całą swoją rodzinę. I więcej, nawet jeśli on na przykład ma 4 żony, czyli z punktu widzenia prawa europejskiego, cywilizowanego, jest bigamistą i powinno się go wsadzić za to do więzienia, to nie. Sprowadzą jego 4 żony, 20 dzieci i one już nie będą musiały tam przechodzić w ogóle, tam robić takich rzeczy, co on. Po prostu wsiądą na nasz koszt, my za to zapłacimy, do samolotu i sobie legalnie wylądują na lotnisku. To jest w ogóle jakiś hardcore. No bo skoro ci ludzie, przypominam, spotyka ich rzekomo tam niebezpieczeństwo, oni tam są prześladowani, coś im tam grozi, no to grozi im teraz od razu. Więc oni wszyscy powinni się od razu spakować i od razu uciekać z tego kraju, w którym im coś grozi. A nie, rodzinka jest całkowicie bezpieczna. W niebezpieczeństwie jest tylko ten jeden typek, i on sobie na przykład 2 lata próbuje dostać się do Europy, jednocześnie, znaczy 2 lata jest odkąd wyruszy w podróż do momentu, w którym dostanie się do Europy nielegalnie i zalegalizuje ten pobyt. I wiecie, to, że się nic nie stało w tym czasie jego rodzinie, to nie jest dla eurokratów, dla lewoskrętnych i tak dalej argument, że tam nie ma niebezpieczeństwa, bo przecież tej jego rodzinie przez 2 lata się nic nie stało. No nie. To jest argument, że oni teraz mogą na nasz koszt przyjechać. No i został rozpatrzony wniosek jednego typka, a nagle znajdzie się u nas 20. I na każdych trzeba płacić zasiłki. Lecimy sobie dalej. W tym kontekście poleciłem ministerstwu przygotowanie uporządkowanego programu powrotów i deportacji do Syrii. Powiedział minister, i to jest szczególnie istotne, żeby teraz zamknąć granice zewnętrzne Polski. Bo ci ludzie będą teraz jeden przez drugiego próbowali dostać się nielegalnie do naszego kraju. Zobaczycie. I zobaczycie, że tak będzie. I dlatego jest szczególnie istotne, szczególnie, żebyśmy właśnie zabezpieczyli na granicę, żeby ci, którzy będą chcieli wyrzucać z Niemiec, z Austrii, żeby sobie nie przyjechali do Polski. Powiedział minister spraw wewnętrznych Gerhard Karmer w rozmowie z Heute Ad. Dodatkowo zawieszono realizację programu łączenia rodzin. Obecnie w Austrii toczy się 12 886 spraw dotyczących uchodźców z Syrii, z czego 1146 dotyczy łączenia rodzin. Ministerstwo na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji. Duńska Rada do Spraw Uchodźców ogłosiła wstrzymanie rozpatrywania wniosków azylowych obywateli Syrii do czasu wyjaśnienia sytuacji w tym kraju. Rada pełniąca funkcję instancji odwoławczej miała rozpatrzeć 69 skarg Syryjczyków, którym wcześniej odmówiono azylu. W Danii zawieszono również deportację do Syrii. Dlaczego zawieszono? To jest dziwne właśnie, bo jeśli to jest wolny kraj, to wszyscy baliście się Asada. Ze względu na Asada stamtąd wyjechaliście. No to wracajcie. Proszę, proszę. Szwedzki Urząd Migracyjny także ogłosił wstrzymanie wydawania decyzji dotyczących pozwoleń na pobyt dla obywateli Syrii. W obecnej sytuacji w Syrii trudno jest ocenić przesłanki do objęcia wniosków ochroną prawną, podkreślił Karl Bekselius, przedstawiciel urzędu. Lider antyimigracyjnej partii Szwedzcy Demokraci, Jimmie Åkesson, oświadczył w niedzielę na platformie X, że należy poddać przeglądowi dokumenty pobytowe osób, które przyjechały z Syrii. Ja bym powiedział inaczej, które się podały za Syryjczyków, bo wiadomo, że większość z nich, czy duża część z nich w ogóle z Syrią nie miała nic wspólnego. Ich też trzeba wyrzucić. Polityk wyraził obawę, że są w Szwecji grupy zadowolone z przewrotu, za którym stoją niszczycielskie siły islamistyczne. Proszę bardzo, jeden powiedział prawdę. Dodał, że upadek reżimu Asada to dobra okazja do powrotu, w nawiasie, Syryjczyków do domu. Szwedzcy demokraci to druga siła w tamtejszym parlamencie, która zapewnia większość centroprawicowemu rządowi Ulfa Kristerssona. Czeskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych również wstrzymało w poniedziałek rozpatrywanie wniosków o azyl dla Syryjczyków. Szef resortu Vid Rakuszad wyjaśnił, że takie kroki są podejmowane, gdy w jakimś kraju dochodzi do znaczącej zmiany. Pytany o ewentualną pomoc w powrocie Syryjczyków do kraju, stwierdził, że sytuacja jest monitorowana. Według administracji ośrodka dla uchodźców MSW, w nawiasie SUS-MV, w poniedziałek na decyzję odnośnie ochrony tymczasowej czekało 25 osób. Tylko w poniedziałek, drodzy Państwo. Rząd Giorgi Meloni po poniedziałkowej naradzie na temat Syrii poinformował o podjęciu decyzji o zawieszeniu przez Włochy rozpatrywania wniosków azylowych obywateli tego kraju. W nocie Rady Ministrów określono, że podobnie uczynili inni europejscy partnerzy. Ponadto rząd zaznaczył, że będzie śledził rozwój wydarzeń w Syrii w ścisłym kontakcie z krajami partnerskimi z regionu oraz Europy z G7. W komunikacie mowa jest także o tym, że absolutnym priorytetem musi być bezpieczeństwo cywilów w Syrii i zapewnienie pokojowej oraz inkluzywnej transformacji w tym państwie. Tak. Islamiści będą się bawić w inkluzywność, chyba że... Dobra, nie będę śmieszkował z tego, co oni mogą zrobić tym biednym ludziom. Ale, drodzy Państwo, podkreślę, że oni mogą zrobić tym ludziom, którzy tam zostali. Bo ci, którzy stamtąd uciekli, no to bali się Asada, więc teraz powinni wrócić. No, oni powinni się cieszyć, ci, którzy uciekli, nie? Że teraz są ci, których chcieli. Flamandzki dziennik The Standard poinformował w poniedziałek, że belgijski urząd komisarza generalnego do spraw uchodźców i osób bezpaństwowych także tymczasowo wstrzyma rozpatrywanie wniosków o azyl Syryjczyków. Potrwa to do czasu wyjaśnienia sytuacji w tym kraju. Syryjczycy wciąż jednak będą przyjmowani, co oznacza m.in. schronienie, dostęp do opieki medycznej i wyżywienia. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Chorwacji ogłosiło w poniedziałek zamrożenie przyjmowania wniosków o azyl obywateli Syrii. Najliczniej 6 grupy osób ubiegających się w kraju o ochronę międzynarodową. Decyzja chorwackiego MSW pozostanie w mocy do osiągnięcia porozumienia na szczeblu Unii Europejskiej. W trakcie pierwszych 9 miesięcy 2024 roku Chorwacja przyjęła ponad 6,5 tysiąca wniosków o ochronę międzynarodową skierowanych przez Syryjczyków, ja bym powiedział osób podających się za Syryjczyków. Na drugim miejscu z ponad 2 tysięcy wniosków mniej znaleźli się obywatele Turcji. Tego też kompletnie nie rozumiem. W Turcji nie ma reżimu. Tam rządzi człowiek, którego Turcy sobie demokratycznie wybrali. A to, że on nie jest demokratą, drodzy Państwo, to już, my już będziemy przyjmować ludzi kompletnie z każdego miejsca na świecie. Tylko zobaczycie, nas w razie czego nikt nie przyjmie. W odniesieniu do syryjskiej organizacji rebeliantów Hayat Tahrir al-Sham, HTS, rzecznik niemieckiego, zobaczcie, też ich nazywają rebeliantami, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych oświadczył, cytowany przez portal Tagesschau, że HTS musi być oceniana na podstawie swoich działań. Czyli oni wiedzą, kim ci ludzie są, ale mają nadzieję, że co prawda wcześniej, wiecie, tam Al-Qaida, wieże, samoloty, łup, ale nie, no teraz to oni już będą demokratyczni i cywilizowani. Zmienili się. Zmienili się, po prostu się zmienili. Teraz będą już dobrze. Grupa ta odegra ważną rolę w reorganizacji kraju ogarniętego wojną domową. No tak, bo to ona wygrała konflikt, więc to ona tam będzie rozdawać karty. Organizacja Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej umieściły HTS na liście organizacji terrorystycznych. Oni sami to napisali. Grupa stara się jednak zdystansować od swoich ekstremistycznych korzeni. Ja pierdzielę, co za ludzie. Sami przyznali, że to są ter. Ale nie, teraz to... teraz to są rebelianci. Upadek reżimu Baszada al-Sada w Syrii to dobra wiadomość, powiedział rzecznik niemieckiego MSZ, ponieważ wiele osób cierpiało pod jego rządami w ostatnich latach, zasługują na lepszą przyszłość. Pap. Oj, drodzy Państwo, ile z nas tutaj w Polsce cierpi pod rządami, tak? Ja na przykład bardzo mocno cierpię, bo na przykład nie mogę dostać się do lekarza na NFZ i mimo tego, że płacę składki, to muszę płacić, jeszcze prywatnie za lekarza. To co, to może rząd Tuska też nazwiemy? Nazwiemy reżimem, bo tyle ludzi pod jego rządami cierpi. A ile ludzi cierpiało pod rządami PiSu, to nawet jeszcze więcej i jeszcze bardziej. Ja osobiście uważam rząd PiSowski za dużo gorszy niż rząd Tuska. Jeszcze gorszy. Bo również dlatego, że hipokrytyczny, tak? Tuz przynajmniej nie pierdzieli, że ci ludzie to czyste zło, że trzeba, przepraszam, cofam to czyste zło, że trzeba nas chronić przed tymi ludźmi, a jednocześnie milionami ich tutaj do nas wpuszcza, tak? No, mniejszy hipokryta. Choć hipokryta i zdecydowanie niepozytywna postać, wręcz powiedziałbym bardzo głęboko niepozytywna. Drodzy Państwo, tyle. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. zobaczycie, to mi się wydaje, że nie trzeba być jasnowidzem, żeby przewidzieć, że nagle w Polsce znajdą się setki tysięcy, jeśli nie miliony Syryjczyków, którzy z Syrią zwykle nie będą mieli nic kompletnie wspólnego, że ci ludzie, których zapowiedzieli wyrzucenie z Zachodu, przyjadą sobie u nas. I to dla nich Tusk zawczasu przygotował te centra integracji. Teraz, drodzy Państwo, zapraszam do opisu. Pierwszy. Tusk kręci, niby blokuje prawo do azylu, ale buduje centra integracji uchodźców. I mówię Wam szczerze, to są centra dla tych ludzi, którzy teraz będą z jednej strony uciekać z krajów Zachodu, a to w sumie jak się policzy, to są setki tysięcy ludzi, oraz ci, którzy zaraz będą napływać przez granicę z Białorusią, bo można nazywać organizację TER, dżihadystów, którzy chcą wprowadzić prawo szariatu, rebeliantami, można ich nazywać nawet bojownikami o wolność, ale to nic nie zmieni, oni dalej będą się zachowywać dokładnie tak samo i ci ludzie będą stamtąd uciekać, po prostu. I zaraz znajdą się na naszej granicy. I to jest ta jedna rzecz. Druga rzecz, dokładnie do tej sytuacji w Syrii, druga linia upisu. Upadek Syrii to wspólna robota USA i Rosji, a beneficjentem jest Izrael. I trzecia linia opisu, skutki tej tak zwanej tolerancji. Mówię tak zwanej, bo to nie ma nic z tolerancją wspólnego. Pierwsza strefa no-go w Polsce, w tle znana partia i sławny deweloper. Także tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!